to pójdziemy sobie do rozdziału czwartego. Czwarty, przepraszam, rozdział jest taki nagłówek: ofiara przebłagalna. Ofiara przebłagalna za grzech. Chodzi o to, że ktoś składał ofiarę ze zwierząt za swój grzech. Albo pokarmową, jeśli był biedny. I nie chodziło jedynie o grzechy moralne, lecz również o oczyszczenie w przypadku nabycia poważnej rytualnej nieczystości. Więc albo mógł być grzech jakiś moralny, albo ktoś zaniedbał i nie przestrzegał przepisów, które Bóg nadał. No nie? To też był grzech wtedy. I kiedy zwrócicie uwagę na drugi werset, to drugi werset brzmi tak. To powiedz Izraelitom, jeżeli kto przez nieuwagę zgrzeszy przeciwko jednemu z przykazań Pana, zabraniających jakiejś czynności, to jest postąpi wbrew jednemu z przykazań. Czyli Bóg mówi, ja to nakazałem, zapisałem i macie tego przestrzegać. Czyli to był grzech przez nieuwagę. I zobaczcie, Bóg zakładał, że nie dopuszczał czegoś takiego jak brak wiedzy. Obowiązkiem wszystkich Żydów w narodzie było znać słowo Pana. Obowiązkiem kapłanów było cytować i uczyć ich, czytać na głos w różne święta. Dzisiaj Żydzi mają tak w synagodze, że w ciągu roku czytają cały Stary Testament. Jeśli ktoś regularnie chodzi do synagogi, to są cytowane wszystkie wersety ze Starego Testamentu. W Kościele katolickim nie jest tak. Większość katolików myśli, że tak jest, ale w Kościele katolickim są wybrane fragmenty pasujące do różnych rzeczy, które im pasują i są co roku ciągle te same. Ale w synagodze jest czytana cała Biblia w ciągu roku. Więc Bóg zakładał, nie zakładał brak wiedzy. On zobowiązywał wszystkich Żydów, cały naród do tego, żeby znali Słowo Boże. I ten grzech to był przez nieuwagę, czyli roztargnienie, że ktoś zapomniał czegoś zrobić. Nie chodziło o celowe. Na przykład jeśli ktoś celowo zbierał drewno w szabat, to za to miał być ukarany śmiercią. Nie wolno było w szabat zbierać w dzień świąteczny drewna. Ale jeśli ktoś przez nieuwagę albo coś o czymś zapomniał i później mu ktoś inny zwrócił uwagę, to Bóg mówi, to jest grzech i musisz coś z tym zrobić. To jest był grzech przez nieuwagę. Trzeci werset, tutaj mamy dalej wskazówkę. Jeżeli ten grzech popełni namaszczony kapłan, także jego wina spada na lud, to złoży Panu jako ofiarę przebłagalną za grzech, który popełnił młodego cielca bez skazy. To jest znowu ciekawa wskazówka. Jeśli namaszczony kapłan, który miał składać ofiary za lud, zgrzeszył przez nieuwagę albo roztargnienie, to jest ciekawe stwierdzenie, że wina spada na lud. O co chodzi? Chodzi o to, że nie ma kto ich reprezentować. Rozumiecie? Stary Testament zakłada takie coś. Tu jest Bóg, tu jest naród, a tu jest pośrednik. I ten pośrednik to jest kapłan. Jak kapłan narozrabiał, to Bóg mówi, nie rozmawiam z wami.
No tak.
O tym mówi ten werset. Kapłani reprezentowali przed Bogiem lud. I w tym momencie, jeśli kapłan narozrabiał, to nie miał kto reprezentować lud. To jest poważna sprawa. Oczywiście teraz nas reprezentuje nasz arcykapłan, który nie narozrabiał i nie może narozrabiać, Jezus Chrystus. To jest arcykapłan, list do Hebrajczyków. Ale tutaj jest powiedziane, że wina spada na lud. Więc jeśli kapłan się zanieczyścił, to nie mógł stanąć przed Bogiem. Bo gdyby kapłan się zanieczyścił i stanął przed Bogiem, wiecie, kiedy arcykapłan wchodził do miejsca najświętszego, raz w roku tak mógł tam wejść, tam gdzie stała arka. Kiedy Salomon już zbudował świątynię, to tam stała Arka Przymierza, o której później będziemy mówić. I arcykapłan tam raz do roku wchodził. Raz tylko. I kapłani zakładali i lud Izraela, że on może być nieczysty. Wiecie, co robili, żeby go wyciągnąć stamtąd? Wiązali mu nogi sznur. Jakby tam padł przed Bogiem, bo Bóg by go zabił, to go wyciągali. Nikt nie chciał tam wejść, bo się wszyscy bali. Bo tylko on mógł tam wejść. Bóg powiedział, tylko ten człowiek może tam wyjść. Nie mogli szybko się zebrać i wydać drugiego arcykapłana, żeby tam wlazł i go wyciągnął. Także to nie były żarty. Bóg mówi, ja jestem święty i lepiej mnie nie denerwujcie. Bo Bóg jest święty, nie jest tylko miłością. Bóg mówi, ja jestem święty i macie mi oddawać chwałę na moich zasadach, a nie na waszych.
No tak.
I to jest właśnie problem współczesnego Kościoła, że bardzo często chrześcijanie, nie czytając Biblii, nie pytając Pana Boga o zdanie, próbują Mu pewne rzeczy narzucić. Ale Bóg tego nie toleruje. Bóg mówi, jeśli chcecie mnie ugościć, chcecie mi oddać chwałę, to na moich zasadach, a nie na waszych. Okej? I żeby lepiej zrozumieć to, że kiedy namaszczony kapłan zgrzeszy, wina spada na lud, to też chciałbym wam pomóc w lepszym zrozumieniu tego fragmentu. Musimy pójść sobie do księgi Ezechiela. Księga Ezechiela, 3 rozdział. To jest bardzo ciekawy fragment. Ezechiel 3, werset 17. Bóg mówi do Ezechiela, który był akurat kapłanem. Był prorokiem i kapłanem na uchodźstwie. Świątynia została... Nie, wtedy jeszcze nie była zburzona. Kiedy Ezechiel prorokował, on został uprowadzony do niewoli babilońskiej, ale świątynia jeszcze stała. Później została zburzona. Ale on był kapłanem akurat. I Bóg mówi tak. Synu człowieczy, ustanowiłem cię stróżem nad pokoleniami izraelskimi. Bóg mówi do Ezechiela. Ty masz pilnować swój naród, Żydów. Jesteś stróżem. Ja cię ustanawiam stróżem. Gdy usłyszysz słowo z ust moich, kiedy ja do ciebie coś powiem, upomnisz ich w moim imieniu. Masz, dosłownie inne tłumaczenie mówi, masz obowiązek przestrzec ich w moim imieniu. Tutaj jest wyjaśnione, co to znaczy być...
Ile to czytamy Ezechiela?
Ezechiela 3,17 teraz. Zobaczcie, tutaj macie wyjaśnione, co to znaczy być prorokiem Pana Boga, albo mieć dar proroctwa. Dar proroctwa nie polega na tym, że człowiek siedzi w domu i mówi, Boże, tak bym chciała sobie teraz poprorokować. I biegasz po pokoju i prorokujesz. I mówisz, alleluja, ale dobry czas. To nie o to chodzi. Albo spisujesz sobie w domu całe zeszyty proroctw. I mówisz, chwała Bogu, ale Bóg do mnie mówi. Kiedyś to wyda. Nie, tu macie wskazówkę, dlaczego Bóg wybiera sobie kogoś, przez kogo chce mówić do kogoś. On mówi, jesteś moim posłańcem, jesteś moim listonoszem i masz obowiązek przestrzec ich. Jak ja ci coś powiem, to masz iść do Żydów, bo ty jesteś kapłanem i masz im to powtórzyć. I 18 werset mówi tak. Jeśli powiem grzesznikowi, jeśli każe ci coś powiedzieć do kogoś, kto trwa w grzechu, jakiś Żyd, na pewno umrzesz, a nie upomnisz go i nie przemówisz do niego, żeby go przestrzec co do jego bezbożnego postępowania, aby żył ten grzesznik. Ten umrze w swej nieprawości, ale jego krwi będę dochodził na tobie. Zobaczcie, ten werset się tyczy dzisiaj nas. On jest nadal aktualny. Jeśli do kogoś z was Bóg by powiedział, idź do tamtej osoby wierzącej, która trwa w grzechu w zborze i powiedz jej to, to, to i to. I jeśli ty nie pójdziesz, a tej osobie zdarzy się na przykład wypadek samochodowy i zginie, to Bóg mówi tak w tym wersecie. On zginął z powodu swojego grzechu i poszedł do piekła, bo ty go nie upomniałeś, a mógł się opamiętać. Ale jego krwi będę dochodził na tobie. I to nie są żarty. Jak byłem młodym chrześcijaninem, to miałem sąsiada, którego bardzo lubiłem. Był dyrektorem klubu sportowego, a ja w tym klubie biegałem. Zawsze mnie lubił, ja go lubiłem. Był alkoholikiem. Uczył się na księdza w seminarium katolickim, ale zakochał się w dziewczynie i rzucił seminarium. Dla komunistów to oni szukali takich ludzi. Od razu go uczynili dyrektorem klubu. Ale facet miał straszne wyrzuty sumienia. Chodził regularnie do kościoła. Nie wiem, czy miał legitymację, ale chodził do kościoła, ale chlał na potęgę. Pił tak, że nazywaliśmy go z łebkami samolot. Bo kiedy wracał z pracy, to był tak pijany, był elegancko ubrany w garnitur i po prostu teczka już prawie dotykała do ziemi, on drugą ręką tak się przechylał i szedł jak samolot. I stawialiśmy, czy się wywróci. Nigdy się nie wywrócił. Ale kiedy uprawiałem sport w tym klubie później, jak już podrosłem, on mnie bardzo lubił. Widziałem, że ten facet jest religijny, że chodzi do kościoła, że ma wyrzuty sumienia, że zostawił kapłaństwo dla kobiety. I rozchorował się i wylądował w szpitalu. I Bóg zaczął do mnie mówić: jedź do niego, porozmawiaj z nim o Jezusie. A ja mówię: dobrze, panie, ale nie dzisiaj. I wiecie, odwlekałem tak tydzień chyba. Aż w końcu, kiedy wsiadłem i pojechałem do szpitala, on już był nieprzytomny. Akurat jego żona przy nim siedziała, sąsiadka moja. I ona mówi, ona wiedziała, że jestem wierzący, że jestem protestantem. Mówi: Sebastian, on do końca wołał: Jezus, Jezus. A teraz już nie mogłem z nim porozmawiać. Nie wiem, gdzie jest mój sąsiad, ale wiem, że musiałem Boga przepraszać i pokutować. Powiedziałem: Boże, byłem Ci nieposłuszny. Nie wiem, gdzie on teraz jest. Mogę mieć tylko nadzieję, że mu darowałaś, ale Bóg mi kazał jechać do niego i ja Boga nie posłuchałem. I to o tym mówi ten werset. I musiałem Boga przepraszać. I powiedziałem: Boże, zgrzeszyłem. Nie wiem, gdzie jest teraz ten człowiek i to jest moja wina. O tym mówi tutaj Ezechiel. I dalej mówi: ale jeśli byś upomniał grzesznika, a on by nie odwrócił się od swoich grzechów i od swojej bezbożnej drogi, to chociaż on umrze z powodu swojego grzechu, ty jednak ocalisz samego siebie. A zobaczcie, zobaczcie, jak Bóg traktuje życie każdego człowieka. Traktuje go na równi. To nie jest tak, że jeśli ja oddałem życie Jezusowi, Bóg mi każe pójść do kogoś, a ja nie pójdę. Bóg mówi: no dobra, jesteś moim dzieckiem, daruję ci. To nie jest takie proste. Tutaj Bóg mówi: obciążę cię życiem. Będziesz miał kłopoty. No, to nie są żarty. Werset dalej, 20, jeszcze dwa wersety. Gdyby zaś sprawiedliwy odstąpił od swej prawości i dopuścił się grzechu, i gdybym zesłał na niego jakieś doświadczenie, to on umrze, bo go nie upomniałeś z powodu jego grzechu. Sprawiedliwości, którą czynił, nie będzie mu się pamiętać, ciebie jednak uczynię odpowiedzialnym za jego krew. A tu jest mowa: a gdyby sprawiedliwy człowiek, wierzący, popadł w grzech, a ja cię chciałem wysłać, żeby go ratować, żeby się odwrócił od grzechu, i ty nie pójdziesz, a on umrze, to nie poczytam mu już sprawiedliwości. Nie wiem, czy pan Calvin to czytał, bo tutaj jest powiedziane, że zbawienie jest utracalne, ale ciebie obciążę krwią tego sprawiedliwego. I werset 21. Jeśli jednak upomnisz sprawiedliwego, by sprawiedliwy nie grzeszył, jeśli nie popełnił grzechu, to z pewnością pozostanie przy życiu, ponieważ przyjął upomnienie. Ty zaś ocalisz samego siebie. Zobaczcie, o tym tu jest mowa. Że jeśli kapłan zgrzeszył, to ktoś musiał reprezentować lud. I kapłan, na kapłanie spoczywa wielka odpowiedzialność. Bardzo często Bóg kapłanów wybierał na proroków. Część psalmów, które czytacie, napisali kapłani, którzy byli odpowiedzialni za uwielbienie w świątyni. Psalmy Koracha na przykład, to byli kapłani. To nie król Dawid. Bardzo często, kiedy czytamy psalmy, myślimy, że wszystkie psalmy napisał król Dawid. Nie, on napisał tylko część. Jest kilka psalmów króla Salomona, ale część to są psalmy kapłanów. Kapłanów często Bóg wybierał na proroków i oni prorokowali, składali ofiary i też prorokowali. Samuel był kapłanem i prorokiem. I kiedy ludzie przychodzili, on przekazywał słowo. Czasami mógł podejść do kogoś powiedzieć: tak mówi Pan. Także zobaczcie, na kapłanie spoczywa wielka odpowiedzialność. I kolejny fragment z tej samej księgi, żeby lepiej to zrozumieć, 18 rozdział, 18, 4 werset. Oto wszystkie osoby są moje, tak osoba ojca, jak osoba syna są moje, umrze tylko ta osoba, która zgrzeszyła. Bóg mówi: wszyscy należą, dosłownie, oto każde życie jest w moim ręku, tak życie ojca, jak i życie syna do mnie należy. To inne tłumaczenie tak mówi. Umrze tylko ta osoba, która grzeszy. Wszyscy ludzie są w moim ręku, ale umrze tylko ta osoba, która grzeszy. I dalej Bóg mówi: ktokolwiek jest sprawiedliwy i przestrzega prawa i sprawiedliwości, kto nie jada mięsa z krwią i oczu nie podnosi ku bożkom domu Izraela, nie hańbi żony bliźniego, nie zbliża się do żony w okresie jej nieczystości, nie krzywdzi nikogo, zwraca zastaw dłużnikowi, nie popełnia rozboju, łaknącemu udziela swego chleba, nagiego przyodziewa szatą, nie uprawia lichwy, nie żąda odsetek, odsuwa swą rękę od nieprawości, sprawiedliwie rozsądza między jednym człowiekiem a drugim, stosuje się do moich przykazań i zachowuje wiernie moje przykazania, postępując uczciwie, ten na pewno żyć będzie, wyrocznie Jahwe Boga. I teraz tutaj Bóg mówi, że jeśli ktoś tak postępuje, to będzie żył. Dlaczego cytuję wam ten fragment? Bo kiedy Ezechiel prorokował, Żydzi nauczali inaczej. Kiedy Bóg posłał to słowo do Ezechiela, Żydzi mieli zupełnie inne nauczanie. Zobaczcie w 18 wersecie. A ponieważ ojciec jego był gwałtownikiem, dopuszczał się grabieży i nie postępował dobrze pośród swego ludu, dlatego on sam umrze z powodu swojej nieprawości. Żydzi za czasów Ezechiela mówili tak: skoro ojciec był draniem, to teraz syn pójdzie do piekła. A Bóg mówi: nie, nie będzie tak. Każdy odpowie za swój grzech. Dalej jest 19 i 20. Wy zaś mówicie: dlaczego syn nie odpowiada za winy swego ojca? Ależ syn postępował według prawa i sprawiedliwości. Zachowywał wszystkie moje ustawy i postępował według nich, a więc powinien żyć, mówi Pan Bóg. Umrze tylko ta osoba, która grzeszy. Syn nie ponosi odpowiedzialności za winę swego ojca, ani ojciec za winę swego syna. Więc Bóg tutaj mówi, że każdy umiera za swój grzech, ale na kapłanie spoczywała szczególna odpowiedzialność za to, żeby reprezentować lud przed Bogiem. I wtedy nie miał, jeśli kapłan narozrabiał, to nie miał kto ich reprezentować przed Bogiem. Wróćmy sobie do tego rozdziału. To jest 4 rozdział. 5 werset mówi: potem namaszczony kapłan weźmie trochę krwi z cielca i wniesie do namiotu spotkania. Więc to jest w nawiązaniu do wcześniejszych wersetów, że jeśli kapłan popełnił grzech, to kapłan ma złożyć ofiarę i wnieść tą krew do namiotu do środka, przed zasłonę miejsca świętego. 11 werset mówi: skórę zaś cielca ofiary biesiadnej, całe jego mięso, jego głowę, jego nogi, jego wnętrzności i zawartość jelit. Tutaj tylko zwracam wam uwagę na ten 11 werset, że kapłani też dostawali skóry zwierząt, żeby mogli je sobie wyprawić, mieć na ubrania, no nie? Czy wtedy oni mieszkali akurat w namiotach, żeby sobie położyć na ziemię. 13 werset jest też ciekawy. Jeżeli zaś cała społeczność Izraela zawini przez nieuwagę i sprawa ta będzie ukryta przed oczami zgromadzenia, mianowicie to, że uczynili coś sprzecznego z przekazaniami Pana i w ten sposób zawinili. Czyli zobaczcie, jest mowa też, że cały Izrael mógł przeoczyć coś. I kiedy czytacie Księgi Królów albo Kronik, to tam bardzo często było tak, że nie przestrzegali na przykład roków jubileuszowych. Rok jubileuszowy to był 50., że wtedy każdy Żyd musiał wypuścić niewolnika, darować mu dług. I Żydzi nie przestrzegali tego, jak właśnie do ziemi obiecanej. I dlatego Bóg wyznaczył 70 lat niewoli, bo policzył im te wszystkie, to, co nie przestrzegali. Więc tu jest mowa, że cały naród mógł też nie przestrzegać Bożych nakazów. I też wtedy mieli pokutować i złożyć ofiarę. 15 werset tego rozdziału, no też z wami zwracam uwagę. Starsi społeczności włożą ręce na głowę cielca przed Panem i ten cielec będzie zabity przed Panem. Czyli jeśli cały naród zgrzeszył, to mieli przyjść przywódcy całego narodu i włożyć ręce na cielca. Pamiętacie, jak prorok Daniel, który bardzo podobał się Bogu, miał... W Biblii jest bardzo mało osób, o których Bóg mówi w taki czuły sposób, że te osoby mu się szczególnie podobają. Jednym z nich był Daniel. Nie ma ani jednej wpadki Daniela opisanej, ani jednego jego grzechu. Jest powiedziane, że 3 razy dziennie się modlił i zawsze tak robił. I jest powiedziane, że... Ciągle myśli mi uciekają. Że Daniel, mimo że miał prawe serce przed Bogiem i się modlił, on bardzo często taką modlitwę zmawiał: Boże, wybacz nam. Nie mówił: Boże, wybacz mojemu narodowi, Trafiliśmy do niewoli. Nawet tutaj Cię nie szukają, tylko żyją pogańskim życiem. On się utożsamiał z narodem. On się modlił, wybacz nam. On kochał swój naród. I Bogu podoba się taka postawa, kiedy my tak się modlimy na przykład za innych wierzących albo za Kościół. Kiedy ktoś się wstawia i utożsamia się, kiedy ktoś się nie odgradza od innych, to chodzi o Kościół na przykład, że jesteśmy jednym ciałem, Biblia mówi, Nowy Testament. Że Jezus jest głową, a Kościół jest ciałem. Że jeśli ktoś na przykład w mieście w Giżycku by z baptystów narozrabiał i ludzie zaczęli o tym mówić, to powinniśmy się wstydzić, powiedzieć do takiego kogoś, powiedzieć, wybacz nam, źle zrobiliśmy. Przykro mi, że ten człowiek od nas tak postąpił. Nie powinien. To nie jest po Bożemu. Rozumiecie? Że my powinniśmy utożsamiać się z innymi wierzącymi. Prorok Daniel miał taką postawę. I tutaj ten 15 werset mówi, że kiedy naród grzeszył, to starsi mieli położyć ręce i tak się modlić i powiedzieć, Boże, wybacz nam. Nie zrobiliśmy tego, co nam kazałeś. Mimo, że ci starsi może pojedynczo robili te rzeczy, no nie? Ale Bóg, jeśli się rozgniewał na cały naród, to starsi mieli położyć ręce. Werset 16 też mówi o tym, że krew wtedy była wnoszona do środka namiotu. Werset 21, że całe mięso miało być spalone poza obozem. Potem wyniosą tego cielca poza obóz i spalą, tak jak spalone pierwszego cielca. Czy zobaczcie, niektóre ofiary, ta właśnie ofiara związana z zaniedbaniem, z przewinieniem całego narodu, nie wszystkie palono na ołtarzu w świątyni, tylko niektóre ofiary palono gdzie indziej. Bóg tak nakazał. Na takim specjalnym miejscu, gdzie wysypywano popiół z tych wszystkich ofiar. Tam spalono tą ofiarę. To jest ofiara przebłagalna za grzech w tym momencie. Jeśli jeszcze mogę przyjrzeć tu oczami, czy tak? Tak. Przebłagalna. Tak, to jest ofiara przebłagalna, że gdzie indziej ją spalano. 28 werset mówi, jeżeli zwrócę mu uwagę na jego grzech, który popełnił, to przyprowadzi w darze za swój grzech kozel bez skazy. A tutaj jeśli pojedynczy człowiek zgrzeszy poprzez nieuwagę. Jeśli zwrócę mu uwagę na jego grzech, jeśli Bóg mówi, ja zwrócę komuś pojedynczemu uwagę na grzech nieumyślny, to ma to naprawić. Ciekawe, nie? Co to ma się do nas? No to zobaczmy list do Rzymian. Zobaczcie, my, ludzie wierzący, możemy zrobić coś, co się Bogu nie podoba, a nie wiedzieliśmy o tym. I jeśli Bóg zwróci ci uwagę na to, że się źle zachowałeś, to nie ma sensu przed Bogiem się tłumaczyć, tylko Bóg mówi, żeby zmienić postawę i Go za to przeprosić. List do Rzymian, 7 rozdział i 2 wersety, 7 i 8. Cóż więc powiemy? Czy prawo jest grzechem? Żadną miarą, ale jedynie przez prawo zdobyłem znajomość grzechu. Zobaczcie, kiedy człowiek nie czyta Biblii, bo wychował się tak jak ja w domu katolickim, to o wielu rzeczach nie wie, które Bogu się nie podobają. Prawda? Tak jest. I większość Polaków nie wie, co Bogu się podoba, co nie, bo nie czytają Biblii. Ale kiedy zacząłem czytać Biblię, no na przykład taka moi rodzice pracowali w jednej z największych fabryk w Polsce, w fabryce łoży stocznych, i ponieważ komuna nas uczyła, że wszystko jest wspólne, więc jeśli wszystko jest wspólne, to można coś przerzucić przez płot, albo schować pod kurtką i wynieść, no bo to jest wspólne, a akurat mi w domu jest to potrzebne. To powszechne jest wśród Polaków, no nie? Bo to wspólne. A ponieważ no nie chcieli legalnie dać wynieść, więc wynoszę to, co wspólne. Ale kiedy człowiek zaczyna czytać Biblię, to widzi, że tak nie można robić. No, ja na przykład takie coś zrobiłem, że kiedy byłem w liceum, wypożyczyłem książkę o kampanii II wojny światowej, były 4 mapki, i 2 sobie wziąłem. Myślę sobie, po co im 4 w tej książce. 2 ja sobie zostawię, bo bardzo się interesowałem II wojną światową. I kiedy się nawróciłem, otwieram szufladę i widzę te 2 mapki. I Bóg mi kazał to odnieść. Kiedy czytałem Biblię, Wtedy wyraźnie zobaczyłem swój grzech. Ale kiedy romnąłem te mapki, nie uważałem, że za to pójdę do piekła. Ewentualnie do czyśca, no nie?
Ale nie ubogłeś właśnie.
Ale jedynie przez prawo, zobaczcie, Paweł pisze tak, ale jedynie przez prawo zdobyłem znajomość grzechu. Kiedy czytałem prawo Boże, czyli Biblię, wtedy dopiero mam świadomość grzechu. Nie wiedziałbym bowiem, co to jest pożądanie, gdyby prawo nie mówiło nie pożądaj. I dalej ten ósmy werset mówi, z przykazania tego, czerpiąc podnietek, grzech wzbudził we mnie wszelakie pożądanie, bo gdy nie ma prawa, grzech jest w stanie śmierci. I na to chciałbym zwrócić waszą uwagę, na końcówkę. Gdy nie ma znajomości prawa, grzech jest w stanie śmierci. Ciekawe, no nie? Że kiedy człowiek nie wie, że źle robi, to nie robi źle. Ale kiedy już czyta Biblię i dowie się, że robił źle, to wiecie, że Bóg wam może powiedzieć, że macie od niej skradzione rzeczy? Wiecie, że Bóg może zażądać od was, żebyście poszli i kogoś przeprosili? Mimo, że to się wydarzyło 15-20 lat temu? O tym mówi Bóg w Księdze Kapłańskiej, że jeśli pojedynczej osobie zwrócę uwagę, że robił coś, o czym nie wiedział, że robi źle, ale do niego przemówiłem osobiście albo przez Biblię, to masz to zrobić. Ale nie można wtedy powiedzieć, Boże, ja wtedy jak te mapki wyjąłem i Bóg mi pokazał, że mam je odnieść, mówię, nie no Boże, ale to będzie kaszara i wstyd. No przecież tam pani dyrektor pracuje w tej bibliotece, żona dyrektora głównego. Słuchajcie, jak poszedłem, opowiadałem to już, no nie? Na długiej przerwie poczekałem, aż dzieci wyjdą. A dzieci, a ja byłem 3 lata starszy. I pani mówią, o, my pana pamiętamy, pan Zima. Ja mówię, no tak. Wypożyczyłem tu kiedyś książkę taką, kampania II wojny światowej. Tam, i pani dyrektor właśnie, żona dyrektora pobiegła. Mówię, tam powinny być 4 mapki. Ona mówi, no są 2. Ja mówię, bo ja 2 ukradłem. I one za nie mówiły. Tak patrzą na mnie. Jedna z nich. Pan jest świadkiem Jehowy. A ja mówię, nie, jestem chrześcijaninem. Później miałem pół godziny tłumaczenia, co to znaczy. Ale zobaczcie, Bóg może komuś z was nakazać pójść i kogoś przeprosić. Może wam kazać odnieść skradzioną rzecz. Taki jest Bóg właśnie. 5 rozdział listu do Rzymian, wskazówka, 13 werset. Bo i przed prawem grzech był na świecie. Grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa. Nie ma grzechu, gdy nie ma przykazań Bożych. Jak ktoś jest katolikiem, Polakiem, nie czyta Biblii, to Bóg go nie będzie rozliczał za to, co on nie wie. Ale kiedy czyta i już wie, to Bóg mu może kazać przeprosić za coś, czego nie wiedział. I o tym mówi Księga Kapłańska. Znaczy, jest bardzo praktyczna, no nie? 28 rozdział o tym mówi. Czy mamy jakieś pytania do 4 rozdziału Księgi Kapłańskiej? Wracamy do 4 z powrotem. Czy mamy jakieś pytanko do 4? Ktoś ma coś? Bo wejdziemy w 5 rozdział. No to wchodzimy w 5. 5. Mamy tutaj takie ofiary zadośćuczynienia. Ofiary zadośćuczynienia. 5 o tym mówi. Ofiara to dotyczy konkretnego rodzaju przestępstwa. Na przykład nadużywanie zaufania, albo nadużywanie wiary, albo świętokradztwo. To jest ofiara zadośćuczynienia. Że jeśli ktoś coś takiego zrobił, za chwilę wam wytłumaczę, o co chodzi, to wtedy musi złożyć ofiarę zadośćuczynienia. Nadużywanie zaufania albo wiary oznacza złamanie przymierza. Przymierza z Bogiem. Że mówię, ufam Ci, wierzę w Ciebie i złamię coś, co z Bogiem się umówiłem, że tego nie zrobię. Na przykład złożyłem ślub jakiś. Obiecałem coś Bogu. Umówiłem się z Nim. Ludzie bardzo często, wielu Polaków w trakcie jakiegoś nieszczęścia rodzinnego, kiedy na przykład dziecko uległo wypadkowi i umiera w szpitalu, to ludzie wtedy składają niesamowite śluby. Boże, i krzyczą. Chodzą po szpitalu, po korytarzu, albo wychodzą za szpital i drą się. Matki, ojcowie, Boże, nie zabieraj mi go. Nie zabieraj mi tego syna. Jeśli obiecuję ci, że jeśli mi go nie zabierzesz, to przestanę pić. No i lekarzom udaje się wyprowadzić synka i ojciec z tej radości sprasza całą rodzinę i chleją wszyscy. To o tym tu jest. Nadużywanie zaufania. Ludzie składają niesamowite śluby, krzyczą do Boga, a później robią dokładnie na odwrót. Albo świętokradztwo. Profanują święte miejsca lub przedmioty. Coś, co należy do Boga. To jest świętokradztwo. I teraz mamy 15-16 werset w nawiązaniu do tej ofiary zadośćuczynienia. 15 i 16. Jeżeli ktoś popełni nieuczciwo... Nie, to już są kolejne przepisy. To już w co innego wchodzimy. To wtedy ktoś musi złożyć ofiarę zadośćuczynienia. A tutaj już czytam o czymś innym. Jeżeli ktoś popełni nieuczciwość i zgrzeszy przez nieuwagę, przywłaszczając sobie rzeczy poświęcone Panu, to przyniesie jako swoje zadośćuczynienie dla Pana baranka bez skazy, wziętego spośród drobnego bydła, którego wartość wynosiłaby według oszacowania 2 sykle srebra, według wagi przybytku na ofiarę zadośćuczynienia. To, co sobie grzesznie przywłaszczył z rzeczy poświęconych, zwróci, oddając ponadto 1/5 wartości i odda to kapłanowi. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za niego, ofiarując za niego baranka zadośćuczynienia i będzie mu grzech odpuszczony. Czyli jednak nie zauważyłem, to jest nadal w temacie. Ofiara zadośćuczynienia i tłumaczę, o co chodzi. Jeśli ktoś nadużył zaufania, tak wzywał Boga, bo syn umiera w szpitalu, i to było w tamtych czasach, to musiał przyprowadzić baranka na ofiarę do Boga, że nie dotrzymał umowy z Panem Bogiem, bo jest winowajcą, i musiał zapłacić równowartość tego, na co się z Bogiem umówił. Albo równowartość tego, co zbezcześcił świętego. Czyli, podam przykład, jeśli zbezcześcił woła, to musiał oddać kapłanowi wartość w finansach za woła i dodać 1/5. Musiał przynieść pieniądze do świątyni. I oprócz tego złożyć baranka w ofierze. Rozumiecie, o czym mówię? Jeszcze mogę tutaj werset od 20 przeczytać. Następnie Pan powiedział do Mojżesza. Jeżeli kto zgrzeszy i popełni nieuczciwo względem Pana przez to, że zaprze się wobec bliźniego tego, co przyjął na przechowanie, albo wziął w rękę jako zastaw, albo ukradł, albo wymusił na bliźnim. Zobaczcie, tu już macie konkretne rzeczy, które, co to znaczy, że nadużyliśmy zaufania, a tutaj wobec bliźniego. Zaprze się, że pożyczył coś od bliźniego. Czyli sąsiad pożycza od sąsiada, a później tamten mu nie oddaje i mówi, ja wcale od siebie nie pożyczałem. To sobie sam kupiłem. Albo przyjął na przechowanie, bo ten gdzieś wyjeżdżał i ten mu nie chce oddać. Albo ukradł. Albo jeżeli ktoś znalazł rzecz zgubioną, zaparł się tego, albo jeżeli złożył fałszywą przysięgę. Albo ktoś na przykład fałszywie przysiągł, że widział, jak tamten coś zrobił, a to jest nieprawda. Dotyczącą jakiejkolwiek rzeczy, przez którą człowiek może zgrzeszyć, otóż kto tak zgrzeszył i stał się przez to winnym zadośćuczynienia, powinien oddać to, co ukradł, albo co wymusił, albo wziął na przechowanie, albo rzecz zgubioną, którą znalazł, albo tę rzecz, co do której złożył fałszywą przysięgę. Zwróci mianowicie całkowitą wartość tej rzeczy, dodając do niej jeszcze 1/5 wartości. Czyli jeśli nie może oddać tej rzeczy, to musi zwrócić równowartość w pieniądzach i dodać 1/5. Ciekawe, gdybyśmy tak żyli, no nie, w kościele, że ktoś się nawraca, idzie do kogoś i chce zwrócić pieniądze i dodać do tego jeszcze 1/5 wartości, no nie? Mój kolega, który pracuje wśród misjonarzy, ma takie właśnie ciekawe świadectwo, że kiedy jechał w Bieszczady, on jeździł na motorach z kolegami, to w nocy podjechali pod... To było za czasów komuny, kiedy paliwo było na kartki. Facet miał sklepik z warzywami, miał żuka. I podjechali w nocy i mu spuścili całe paliwo z żuka. I akurat on o 4 zapalił światło, zdążyli tylko zakręcić korek, on zbiegł, odpalił żuka i za chwilę zjechał z górki, mu zgasł. I wiecie, kiedy kolega się nawrócił po latach, pojechał do tego sklepu, dalej ten sklep był, dalej ten pan go prowadził, miał już dorosłe córki, weszedł, powiedział, że chciałby z ojcem rozmawiać i opowiedział mu tą całą historię. I mówi, przyjechałem do pana, żeby oddać panu pieniądze i równowartość jeszcze większą, ile to jest dzisiaj warte. A facet, i opowiedział mu o Chrystusie, powiedział mu, co się w jego życiu stało, jak wyglądało jego życie i facet się roześmiał i mówi, nie trzeba mi nic oddawać, dziękuję, że pan przyjechał. Ale postawa normalna powinna być taka, że powinniśmy zrobić zadośćuczynienie. To jest prawdziwe nawrócenie się. Że idziemy, oddajemy i przepraszamy i ofiara zadośćuczynienia. Nie musimy już baranka wieźć do Jerozolimy, bo nawet nie ma gdzie go tam zarżnąć i złożyć na ołtarzu, bo tym naszym barankiem jest Chrystus. My mamy opowiedzieć o tym baranku. Ofiara zadośćuczynienia w stosunku do kogoś, to jest pójść, przeprosić go, zaoferować zwrot i opowiedzieć o baranku. Wtedy jest, Bóg może od nas tego zażądać. Tego od nas oczekuje. Jak oddałem wtedy te mapki i złożyłem świadectwo, to wyszedłem z liceum i mówię tak do Boga. Szkoda, że więcej nie ukradłem. Tak autentycznie powiedziałem, bo to było naprawdę fajne. I później w garażu znalazłem nożyczki, które takie do cięcia sierści, które u sąsiada na budowie znalazłem. Znalazłem. Były niczyje, no nie? Tylko budowa należała do sąsiada, ale nożyczki pewnie były niczyje. I poszedłem tak samo. Wyszedł wnuczek, zawołałem dziadka, powiedziałem, kim jestem, że tu mieszkam obok. Oddałem nożyczki, się przyznałem i powiedziałem, dlaczego oddaję. To jest niesamowita radość, kiedy widzisz, jak ludzie są zdziwieni i słuchają o Jezusie i opowiadasz im, dlaczego przyszedłeś, kto cię tutaj przysłał. To jest ofiara właśnie zadośćuczynienia. Czy macie jakieś pytanko do tego 5 rozdziału? No dobra, to może 6 wejdziemy. Szóste w takim razie spróbujmy zrobić. On jest trochę dłuższy. Szósty zatytułowany Przepisy uzupełniające. Przepisy uzupełniające. I mamy werset 2. Rozkaż Aaronowi i jego synom, co następuje. Oto prawo odnoszące się do ofiary całopalnej. Ofiara całopalna będzie na palenisku, na ołtarzu całą noc aż do rana, a ogień ołtarza będzie na nim płonął. I zwróćcie uwagę, że tu jest powiedziane, że ogień na ołtarzu miał być cały czas i miała tam leżeć ofiara też na tym ogniu. Że przez całą noc miał być ogień. Ogień nie mógł wygasnąć na ołtarzu. W tym, kiedy Żydzi byli na pustyni, a później kiedy był świątynia w Jerozolimie. To jest 6 rozdział, 2 werset. Że ogień miał płonąć cały czas, że ofiara miała być przed oczami Boga cały czas. O czym nam to mówi? Że krew Jezusa, ofiara Jezusa jest przed oczami Boga Ojca cały czas. Dlatego Bóg Ojciec może wam ciągle darować wasze grzechy. Bo za każdym razem, kiedy ktoś z was wyznaje Bogu Ojcu grzechy, to Bóg nie reaguje tak jak człowiek. Nie, no ileż razy można? No weź się opamiętaj. Jeszcze raz przyjdziesz do mnie z tym samym, to normalnie tak ci wleję. I tak Bóg nie powie. Zawsze, kiedy człowiek przyjdzie i autentycznie, szczerze pokutuje, to Bóg mówi, patrzy na to twoją przemowę i na to, co ty zrobiłeś przez krew Jezusa. I mówi, nie ma sprawy. Między nami jest w porządku. Ale zawsze, kiedy ktoś przyjdzie i próbuje Boga przekonać, że musiał tak nakraść i okłamać urząd skarbowy albo coś tam kogoś, okantować, to Bóg wtedy nie patrzy przez krew Jezusa, tylko patrzy przez to, co on mówi. Słucha go i mówi, nie odpuszcza. Zawsze, kiedy ktoś przed Bogiem próbuje się usprawiedliwić, to jest największa głupota, jaką można zrobić. Bo Bóg zna intencje naszego serca. I Bóg wie dokładnie, że kiedy człowiek zaczyna grzeszyć, to od razu Duch Święty, który jest we mnie, mówi: nie rób tak. Od razu Duch Święty podsyła mi myśl: a co by Chrystus zrobił na twoje miejsce? O, Chrystusa w to Duchu Święty nie wplątujmy. Ja teraz muszę oszukać w urzędzie skarbowym. Bóg widzi moje intencje serca. Więc jeśli chce, żeby mi coś darował, to musi on zerknąć przez krew Jezusa. A żeby zerknął przez krew Jezusa, muszę się uznać winnym. Autentycznie winnym. Dlatego krew Jezusa jest przed oczami Boga cały czas. Dlatego, że ogień na ołtarzu był cały czas i ofiara na nim leżała do rana cały czas. Trzeci werset mówi: potem kapłan włoży szatę lniano i spodnie lniane na ciało, usunie popiół z ofiary całopalnej, którą ogień strawił na ołtarzu, i wyniesie go obok ołtarza. Zwróćcie uwagę, że kapłan miał szaty lniane i spodnie lniane. Dlaczego? Odpowiedź jest w księdze Ezechiela, 44 rozdział. Zobaczmy sobie Ezechiela 44. Jest odpowiedź, dlaczego kapłan miał mieć lniane spodnie, lniane szaty. 44, werset 17. Jeżeli wchodzić będą do bram dziedzińca wewnętrznego, chodzi o kapłanów, mają wdziać lniane szaty, nie mają wkładać ubioru wełnianego, gdy pełnią służbę przy bramach wewnętrznego dziedzińca i w miejscu świętym. Więc Bóg mówi, mają się ubierać w len, a nie w wełnę. Lniane zawoje mają nosić na głowie, lniane spodnie na swych biodrach. Nie powinni się opasywać niczym, co mogłoby wywołać pot. To jest ciekawe, że nawet Panu Bogu przeszkadza pot. Panu Bogu chodzi o to, żebyśmy dbali o swój wizerunek. Jak byłem w seminarium zielonoświątkowym, miałem dwóch kolegów. Nie myli zębów, nie zmieniali skarpet i brali prysznic raz na tydzień. Więc, ale każdy z nich chciał mieć bliskie relacje z siostrami. I nie mogli tego pojąć, dlaczego młode dziewczyny się od nich odsuwają, bo kiedy otwierali usta, to po prostu jakby smog przemawiał. To zwalało z nóg. A kiedy zdejmowali buty, idąc do kogoś w goście, to też zwalało z nóg i w ogóle to, co było na stole do jedzenia, smakowało trochę inaczej. I słuchajcie, prawie wszyscy studenci i dziewczyny i chłopaki, ich koledzy, śmiali się za ich plecami. A mi było ich żal. Wiecie dlaczego? Jeden się wychował na ulicy, a drugiego wychowywał ojciec i nie radził sobie z nim wychowawczo. Obaj mieli problemy ze sobą, ze swoją higieną, ze swoim sposobem bycia, z ubiorem. I kiedyś, kiedy przyszła na mnie kolej, żeby usłużyć słowem, bo mieliśmy takie, codziennie któryś z nas usługiwał słowem, mieliśmy taką godzinę na modlitwę i na usługiwanie, żeby się ćwiczyć, bo to było seminarium, ja przygotowałem na temat mycia się, co Biblia mówi na temat higieny. I właśnie to był ten jeden z fragmentów, który cytowałem. I wszyscy siedzieli w ciszy, oni byli czerwoni jak buraki, ale mówiłem, Bogu przeszkadza to, jak jeśli się nie myjemy, nieodpowiednio ubieramy, że prawdziwy kapłan Boga powinien o siebie dbać. Bo wtedy nam też jest łatwiej mieć normalne relacje z ludźmi. Wiecie, że jeśli ktoś się naje, albo powiem brzydko, nażre czosnku i pójdzie ewangelizować, to naprawdę powali każdego. Nawet zatwardziałego świadka Jehowy powali. Pokona go w fragmentach, w wersetami. To nie ma szans wtedy świadek Jehowy. Żartuję tu sobie, ale zobaczcie.
Bardzo nie lubi pastor czosnku.
Nie chodzi o to. Ale też jeśli...
Nie, ale to jest prawda.
Jeśli chodzi o oddech, to nie jest tylko czosnek. To jest również próchnica, nadkwasota żołądka. Zobaczcie, Bogu zależy na naszym wizerunku. Jeśli Piotr napisał, że jesteśmy kapłanami króla, to Bogu chodzi o to, żebyśmy nie stawiali przeszkód w ewangelizacji i w kontaktach międzyludzkich. Bóg mówi, jeśli stajesz przede mną, to ubierz się tak, żebyś się nie pocił, mówi do kapłana, zobaczcie. A Piotr mówi, że my wszyscy jesteśmy kapłanami. Nie chciałbym dużo o tym mówić, ale zobaczcie, to mamy zapisane w trzeciej kapłańskiej, no nie? Dlaczego mieli nosić len, a nie wełnę? Żeby się nie pocić po prostu. Wracamy z powrotem do szóstego rozdziału, który sobie omawiamy. To można, wiecie, kiedyś całe kazanie powiedzieć. Kiedyś musiałem trudną rozmowę przeprowadzić z dziewczyną, która nie dbała o siebie. Młodą dziewczyną. I też nikt z nią nie przeprowadził rozmowy. Jej mama nie dbała o siebie. Więc jako pastor wziąłem ją na rozmowę i powiedziałem: słuchaj, muszę z tobą porozmawiać poważnie i to, co mówię, nie mówię to po to, żeby cię skrzywdzić i obrazić i się z ciebie naśmiewać. Mówię, jesteś młodą, ładną dziewczyną i na pewno chcesz wyjść za mąż. Ale nie uda ci się znaleźć chłopaka, jeśli nie będziesz myła włosów, dbała o siebie. I ona później znalazła chłopaka i pobrali się. Także zobaczcie, naszym obowiązkiem czasami różni ludzie trafiają do kościoła i ktoś z kimś musi porozmawiać. Bardzo często jest jednak tak, że ludzie po prostu się od kogoś odsuwają, nikt z nim nie rozmawia. Tak nie powinno być. Jeśli jesteśmy rodziną, to ktoś z kimś musi porozmawiać również na temat dbania o siebie, o higienę, o wygląd. Piąty werset tego rozdziału. Ogień na ołtarzu będzie stale płonąć, nigdy nie będzie wygasać. Na nim kapłan każdego poranka zapali drwa, na nim ułoży ofiarę całopalną, na nim zamieni w dym tłuszcz ofiar biesiadnych. Dziewiąty werset. To, co pozostanie z tej ofiary, będzie pokarmem dla Aarona i jego synów. Jako chleby pszaśne zjedzą to w miejscu poświęconym, na dziedzińcu namiotu spotkania. Ten werset mówi o tym, że kapłani jedzą chleby poświęcone na dziedzińcu, bo w miejscu tym świętym, nie najświętszym, tylko tam, gdzie się za zasłonę wchodziło, był też stół, gdzie leżały święte chleby. No nie? Kapłani je wymieniali co pewien czas, ale mieli je zjeść. Jedenasty werset. Każdy mężczyzna spośród synów Aarona będzie je spożywał. To jest prawo wieczyste dla waszych pokoleń, dotyczące ofiar spalanych dla Pana. Każdy, kto się ich dotknie, będzie uświęcony. Każdy, kto by się przez przypadek dotknął ofiary, będzie uświęcony. Tej szczególnej tutaj. Ale inne tłumaczenie w Biblii Nowej Gdańskiej: każdy, kto się ich dotyka, musi być wyświęcony. Więc nie wiem, jakie jest dokładne tłumaczenie w hebrajskim, ale tu jedno tłumaczenie mówi, że by spożywać te ofiary, trzeba być wyświęconym. Jeśli 16. Każda ofiara pokarmowa kapłana będzie w całości spalona. Nic z niej nie wolno jeść. Kapłani też mieli składać ofiary. I też mogli składać ofiary pokarmowe. I wtedy, kiedy kapłan składał ofiarę pokarmową, to nic nie wolno było z niej jeść. Z większości ofiar, które były składane, większość mięsa nie spalano, tylko tłuszcz. Były niektóre ofiary, tak jak mówiłem wam, że wszystko spalano. Ale większość mięsa, które Żydzi składali w ofierze, przypadały kapłanom. Oni z tego żyli. Oni, ich żony, dzieci. Wszyscy, którzy należeli do rodziny kapłańskiej, nawet niewolnicy, jedli z tego, co kapłan przynosił. Więc cały dom, oni się utrzymywali z tego, że żyli i służyli dla Pana. I Paweł w Nowym Testamencie o tym samym pisze, że ten, który głosi Ewangelię, ma żyć z Ewangelii. Bo jeśli ktoś żyje z Ewangelii, to wtedy jeszcze więcej ogłosi tej Ewangelii. To jest prosty rachunek. Jeśli ktoś pracuje zawodowo, idzie do pracy na 8 godzin, musi dojechać, wrócić, zjeść, spotkać się z żoną, sprawdzić dzieciom lekcje, no to może wypaść na pół godziny, ogłosić Ewangelię. Ale jeśli ktoś żyje z Ewangelii, to może cały czas być dostępny dla ludzi. Także kapłani żyli z głoszenia, dbania o wizerunek Pana Boga. Dalej idziemy od 17 do 23 macie ofiarę przebłagalną. 19 werset mówi, że kapłan, który składa taką ofiarę przebłagalną, ma z niej jeść na dziedzińcu. 20, jeśli ktoś przez przypadek z ludu dotknął się tej ofiary przebłagalnej, jest uświęcony i ma wyprać ubranie w miejscu poświęconym. Chodzi o to, że jeśli kapłan składał ofiarę przebłagalną za grzech, a ktoś przypadkiem weszedł na dziedziniec, bo chciał złożyć ofiarę biesiadną albo dziękczynną i przez przypadek ręką albo nogą dotknął tego, co przed chwilą było złożone, no to werset 20 mówi, no to on się stał święty. Został uświęcony przez tą przebłagalną ofiarę i musiał zdjąć ubranie i tam w miejscu świętym wyprać, bo tam były takie kadzie z wodą i tam kapłani non stop myli ręce, wodę zmieniano, były takie naczynia. To jest chyba wszystko z 6 rozdziału. Czy macie jakieś pytanie do 6 rozdziału? Ja tylko takie ciekawsze miejsca wybieram, bo tu cały czas jest o ofiarach. Szczegółowo. Mamy coś do 6?
Ja nie wiem, czy do 6, ale jaka jest kościół różnica między ofiarą przebłagalną, ofiarą za grzech, ofiarą pokutną?
No to właśnie mówiłem. Może do tego przebłagalna to była za grzech. Ona różniło się to rodzajem jakiegoś grzechu. Tam w szczegóły trzeba było wejść, to już mówiłem. Były ofiary biesiadne na przykład, no to całą rodziną jedli, no nie? Były ofiary za zadośćuczynienia, to co no przed chwilą okay. mówiliśmy. Czasami to są wymienne nazwy. Przebłagalna, pokutna, to może być w zależności od tłumaczenia. Musielibyśmy w tekst patrzeć, czy to chodzi o ten sam rozdział, no nie? Okej, to może wejdźmy do rozdziału 7. 7-8 znowu jest mowa o tym, że kapłan może otrzymać skórę zwierzęcia. Od 7 od 11 do 14 ofiara dziękczynna. Ofiara dziękczynna to to, że ktoś chciał Bogu za coś szczególnie podziękować. Za narodzenie dziecka, za to, że ma fajną żonę, że mu się tyle zwierzaków urodziło, że cieszył się Bogiem. No i wtedy przynosił różnego rodzaju rzeczy dla Boga, do jedzenia. Ofiara dziękczynna, zwana również ofiarą pojednania, w niektórych przypadkach przypomina ofiarę całopalną. Odróżnia się jednak od niej tym, że dziękczynna kończy się wieczerzą, w której biorą udział wszyscy członkowie rodziny, dlatego mówi się tu o społeczności z Bogiem i z ludźmi. I dziękczynna była ofiara składana... Na przykład ofiara dziękczynna przeważnie była składana poza terenem świątyni, czyli w miasteczkach. Czyli jak ktoś chciał Bogu coś, za coś podziękować, to brał baranka i szedł do kapłana, który mieszkał w tym miasteczku i nie musiał iść do Jerozolimy. I wtedy kapłan podrzynał gardło temu barankowi i ofiarował jak gdyby Bogu i cała rodzina i z kapłanem razem po prostu dziękowali Bogu. Więc tu znowu jest mowa o wspólnym jedzeniu i cieszeniu się Boga. 15 werset mówi, miejsce z ofiary dziękczynnej musi być zjedzone tego samego dnia. I przez rodzinę, i przez kapłana. I nie można, nie mogło zostać nic na drugi dzień. Ale jeśli ktoś składał ofiarę dziękczynną, bo dopełnił ślubu, bo coś Bogu ślubował i dopełnił, no to mogło zostać na drugi dzień. To są właśnie takie szczegóły, no nie? I oni, i ci kapłani, którzy służyli w świątyni, musieli znać te szczegóły. No, także zobaczcie, jak długo musieli się uczyć. Kiedy młody chłopak już był pełnoletni, to chodził już z ojcem kapłanem i się ciągle uczył. I wbijał to sobie do głowy. Uczył się, żeby nie popełnić błędu. 18 werset mówi, zobaczmy na ten 18, żeby go wyjaśnić. Jeżeli ktoś zje coś z mięsa ofiary biesiadnej na trzeci dzień, to ta ofiara nie będzie przyjęta, nie będzie ona policzona temu, który ją złożył, bo jest to rzecz nieczysta, a ten, który ją spożyje, zaciągnie winę. Czy zobaczcie, ktoś przyszedł, złożył ofiarę dziękczynną, czy to jest za ślub i na trzeci dzień zjadł, tak, za ślub, bo to na trzeci dzień. I Bóg tutaj mówi taką rzecz, że nie wolno interpretować przepisów prawa po swojemu. Jeśli to ma być miłe dla Boga, to trzeba zrobić to tak, jak On chce, a nie tak, jak my chcemy. No to ten przykład z wątróbką, co mówiłem, no nie? Ja nie lubię wątróbki. Właśnie, zobaczcie, bardzo często my w dzieciństwie z moją siostrą robiliśmy takie numery, że jak zbieraliśmy pieniądze na to, żeby kupić prezent mamie, to od razu kombinowaliśmy, przynajmniej ja tak kombinowałem, żeby kupić prezent, który też nam się przyda. To nie jest miłe. I bardzo często ludzie wierzący tak chcą zrobić miło Panu Bogu, żeby było miło nam. A to nie znaczy, że będzie miło Panu Bogu. Wiecie, o czym ja mówię? Bardzo często próbujemy robić po swojemu, a później jeszcze mówimy, Panie Boże, no ale uśmiechnij się, niech Ci będzie radośnie. No, bardzo często kościoły na przykład robią ewangelizacje uliczne, nikt nie przyjdzie i chcemy, żeby Bóg się cieszył. Ale w ogóle Go nawet nie zapytaliśmy o to, czy On tego chce. To jest tylko forma pewna ewangelizacji. Biblia mówi, że mamy głosić Jezusa, a nie robić to po swojemu, mimo że to nie przynosi efektów, ale my to robimy, bo zawsze tak robiono. Wiecie, skąd się wzięła ewangelizacja w budynkach zamkniętych? Po II wojnie światowej komuniści w Polsce nakazali wszystkim kościołom protestanckim utworzyć jeden kościół. Nazywał się Zjednoczony Ewangeliczny Kościół. Następnie, kiedy już wybrano przywódcę tego Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, wezwali go komuniści i powiedzieli tak, nie wolno wam wychodzić na ulicę, żadnych wywieszek, plakatów, niczego. Zabroniono. I wtedy kościoły zaczęły organizować ewangelizacje wiosenne i jesienne. Nie ma nic w Biblii o ewangelizacjach wiosennych i jesiennych. Komuniści nas zmusili. Ale już nikt nie pamięta, skąd to się wzięło, że to komuniści nas zmusili. Mamy już demokrację, ale niektóre zbory baptystyczne nadal robią ewangelizacje wiosenne i jesienne, mimo że nikt na nie nie przychodzi. Ale zawsze tak z dziada pradziada było od XVI wieku. Rozumiecie bezsens tego? Że my bardzo często robimy rzeczy, które nie przynoszą efektów, nie głosimy Jezusa ludziom i mówimy, żeby Pan Bóg się z tego cieszył. Ale Pan Bóg się z tego nie cieszy. Jeśli chcemy, żeby Pan Bóg się z czegoś cieszył, to zróbmy to na Jego zasadach. Zróbmy tak, jak Biblia naucza. A Biblia mówi prostą rzecz, jeśli chodzi na przykład o ewangelizację. Bądź światłością w miejscu pracy i w rodzinie, bo tam są ludzie. Solą i światłością możemy być w rodzinie, wśród sąsiadów i w miejscu pracy. Wcale Bóg wszystkich nas nie powołuje do ewangelizacji ulicznych czy ewangelizacji jesiennych i wiosennych. Wystarczy, że będziemy sobą i będziemy wszędzie mówić o Chrystusie. Za komuny to było niemożliwe, bo w każdej pracy było PZPR i KGB. W Polsce to było SB i było donosicielstwo. Także jeśli chcemy Bogu sprawić przyjemność, to Pan Bóg tu mówi w 18 wersecie, jeśli składasz ofiarę i na drugi dzień czy na trzeci zjesz z niej, a ja zabroniłem, to nie dość, że jesteś, masz tak jakbyś zero złożył, jakbyś jej nie złożył tej ofiary, to jeszcze jestem na ciebie zdenerwowany, zaciągnąłeś wina. Więc Bogu chodzi o to, że jak człowiek czyta Biblię, to ma żyć według Biblii, a nie mówić, ja nie wiedziałem. 19 werset mówi coś takiego, także i mięso, które się zetknęło z czymś nieczystym, nie może być jedzone, powinno być spalone w ogniu. Poza tym każdy, kto jest czysty, może jeść mięso. To jest w kontekście ofiary tej, którą się złożyło. Że jeśli ktoś by złożył ofiarę, czy dziękczynną, czy jakąkolwiek, i przyniósł do domu, żeby z całą rodziną zjeść tą ofiarę, ale przez przypadkiem tą ofiarę dotknęła żona, która ma akurat miesiączkę, to cała ofiara szła do śmieci. Takie były przepisy. Kobieta, która miała miesiączkę, musiała spać w oddzielnym pomieszczeniu, na oddzielnym łóżku i nie dotykać żadnych garnków i żadnego członka rodziny. Takie były przepisy. Więc tutaj ten 19 werset mówi, że jeśli by właśnie ta żona dotknęła tego miejsca, które przed chwilą było złożone w ofierze, to ofiara była zero. Nie działała wtedy. 20 i 21 werset. Jeżeli jednak kto, będąc w stanie nieczystości, będzie jadł mięso z ofiary biesiadnej, która jest dla Pana, będzie wykluczony spośród swego ludu. Jeśli ktoś wie, że jest nieczysty i robi coś, co jest święte, to Bóg mówi, wyrzućcie go spośród siebie. O czym mówi to, jeśli to przełożymy na nasz język? Jeśli ktoś w sercu ma do kogoś brak przebaczenia, a przystępuje do Wieczerzy Pańskiej, jeśli ktoś w sercu ma brak przebaczenia albo jakąś nienawiść, gniew do kogoś, a zabiera się za wyganianie demonów z kogoś, wiecie, jak to się kończy, wyganianie demonów z kogoś, kiedy masz z Bogiem i załatwioną sprawę? Że osoba, która jest opętana, podchodzi i cię stłucze. I wtedy taki pobity chrześcijanin mówi: Boże, to diabeł jest większy niż ty? Bóg mówi: nie, ale ty nie masz za wiele wspólnego ze mną. O tym mówi ten 20 werset. Jeszcze raz go przeczytam. Jeżeli jednak to, będąc w stanie nieczystości, jeśli jakiś wierzący człowiek wie, że ma grzech niezałatwiony, będzie jadł mięso z ofiary biesiadnej, czyli bierze się za czy ewangelizację, czy za Wieczerzę Pańską, czy za cokolwiek i chce robić, czy za uwielbienie, czy za głoszenie kazań, chce coś zrobić dla Boga, będzie wykluczony spośród swego ludu. To naprawdę denerwuje Boga. O tym mówi ten werset. I werset 21. Jeżeli kto dotknie jakiejś nieczystości ludzkiej, albo nieczystego zwierzęcia, albo jakiegoś nieczystego robactwa i spożyje coś z mięsa ofiary biesiadnej należącej do Pana, będzie wykluczony spośród swego ludu. Także Bogu chodzi o to, żebyśmy, jeśli chcemy coś zrobić dla Niego, to musimy sprawdzić swoje serce, czy jesteśmy czyści, czy nieczyści. Także zobaczcie, ta księga mówi o uświęceniu, o czystości, że mamy chodzić z Bogiem, no nie, że mamy w Nim trwać.